Prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat, lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni. I jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi tak, jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
Amen.
Początek jest we wnętrzu Trójcy Świętej. To znaczy, Ojciec tak miłuje Syna w Duchu Świętym, tak cieszy się tą boską wspólnotą i komunią, że oni trzej są jednym Bogiem. Tak bardzo ta miłość ich jednoczy ze sobą. Każdy pozostaje sobą, a jednocześnie są jednym Bogiem. Radość tej miłości powoduje, że Ojciec posyła Syna. Posyła swojego ukochanego Syna, żeby nas zbawił. Po to, żeby nas wciągnąć do tej Bożej radości. Sensem naszej chrześcijańskiej wiary i szukania Boga jest zamieszkanie we wnętrzu tej boskiej wspólnoty i tej boskiej radości. Ale ta droga Syna jest drogą rozdawania siebie. Syn jest tym, który pokazuje, że Bóg kocha naprawdę. To znaczy stał się w Chrystusie człowiekiem. A jeżeli stał się człowiekiem, to zna nasze ludzkie zmagania, zna nasze ludzkie niedole, nasze ludzkie niemocy. Zna to wszystko, z czym każdego dnia się borykamy, co niekiedy nas podnosi na duchu, a innym razem strąca ku jakiejś rozpaczy. Bóg w Jezusie Chrystusie pokazuje, że ta Jego komunia chce się na nas rozlać. On chce nas wciągnąć w to swoje Boże życie. Najwyraźniej widać to wtedy, gdy Jezus ma wyciągnięte ramiona na krzyżu, gdy ma przebity bok, gdy ma zranione dłonie, zranioną głowę, stopy, gdy ta otwartość i bezbronność Boga mówi w taki prosty sposób: już więcej nie mogę dać. Ja daję swoje życie za was, dla was. Chrystus przybity do krzyża jest otwartością Bożej miłości. Czasami można byłoby sobie wyobrazić, że gdyby pojawił się taki potężny Bóg, który by nas przestraszył, wszyscy padlibyśmy na kolana, wszyscy byśmy się nawrócili i tak dalej. Ale Bóg przychodzi w słabości. Przychodzi, pokazując, jak bezbronna może być miłość. Miłość Boga do nas. Że możesz się tylko zgodzić. Możesz powiedzieć: tak, Panie, przyjmuję tę Twoją miłość. I On wtedy wprowadza nas do jedności ze swoim Ojcem. W tej Ewangelii, której tak trudno jest słuchać, Jezus objawia tę tajemnicę jedności z Ojcem. Mówi: Ojciec działa, ja działam. W innym miejscu u Jana znajdziemy: kto widzi mnie, widzi Ojca. Jezus chce nas wciągnąć w tę Bożą komunię. Dlatego obejmuje swoją miłością i swoim człowieczeństwem wszystkie ludzkie doświadczenia. Łącznie z tym najstraszniejszym doświadczeniem śmierci, niewinnej śmierci, z doświadczeniem samotności, takiej, której On woła, modląc się psalmem 22: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuści? Co Go oddziela od tej miłości i radości Ojca? Nasze grzechy. Ale Jezus jest solidarny z nami i On wchodzi w to nasze miejsce. Że są ludzie, którzy żyją bez Boga, nie znają Boga. I On z tego miejsca, jakby w ich imieniu woła: czemuś mnie opuścił? Jakby chciał uratować każdego, nawet tego, który się od Boga w jakiś definitywny sposób chce odwrócić i mówi: nie potrzebuję Ciebie. Jeżeli dzisiaj chcę was zaprowadzić do kolejnego źródła, to tym źródłem jest komunia. Komunia z Bogiem. Tym źródłem jest Eucharystia, którą tak często sprawujemy. Młodzi by chcieli, żeby Eucharystia była taka wesolutka. Chcieliby, żeby były bębenki, jakieś głośne instrumenty i trochę takie połączenie reality show, taki ksiądz, który biega tutaj z mikrofonem i wszystkich zabawia, i oni sobie jeszcze podrygują w rytm muzyki. Jest wesoło i wszyscy tacy naenergetyzowani wracają do swojego domu. Ale Eucharystia to jest sprawa życia i śmierci, to nie jest zabawa. I dlatego ona ma jakiś rodzaj swojej powagi, swoją liturgię. I nie jest dobrze, jak próbujemy Eucharystię rozśmieszyć albo zabawić się na mszy. Dobrze, jeżeli jest radość, ale na mszy nigdy nie będzie chodziło o to, żebyśmy się zabawili, ale żebyśmy dali się zbawić. A to jest zasadnicza różnica. Msza Święta jest dramatem Bożej miłości, miłości ukrzyżowanej. I jeżeli celebrujemy Mszę Świętą, to celebruje tę Mszę Świętą Chrystus. Nie ma innej mszy. Jest tylko jedna, jedyna Eucharystia Chrystusa. Przy ołtarzu może stać mniej lub bardziej wdzięczny ksiądz. Może osobiście bardzo świętobliwy i pobożny, a może łobuz i łajdak, o którym wszyscy wiedzą. Ale msza jest święta nie dlatego, że jest świętobliwy ksiądz, ale dlatego, że to jest msza Chrystusa. Dlatego, że to Chrystus składa ofiarę z siebie i pozwala, żeby Ojciec go wskrzesił, żeby zatriumfowało życie, a nie ciemność. I świętość mszy nie zależy od osobistych walorów księdza, który ją celebruje. Przypominam o tym, bo czasami mamy taką pokusę, że pójdę na taką mszę, taki fajny ksiądz jest, nie? I tam jakoś bardziej jest ta msza niż normalnie. Owszem, niechlujstwo, brak pobożności, pośpiech i tak dalej, to może nam przeszkadzać w modlitwie. Ale ta modlitwa to jest modlitwa Chrystusa. I my jej tylko służymy, mniej lub bardziej udany sposób. I jej moc wynika z ofiary Chrystusa, a nie z naszej pobożności. I ona jest święta, bo Chrystus jest święty. Bo Chrystus do końca siebie rozdał. Jakie jest jej duchowe znaczenie, mszy świętej, tego źródła nieskończonej miłości Pana Boga? W Wielki Czwartek będziemy czytać fragment Ewangelii, który przypomina ten moment, w którym Jezus siedzi w wieczerniku z uczniami, łamie chleb, mówi: bierzcie i jedzcie, potem daje im kielich zbawienia. Ale chwilę wcześniej wykonał najważniejszy gest tego wieczoru. To znaczy uklęknął przed swoimi uczniami. On, Syn Boży, Pan, uklęknął przed człowiekiem i powiedział, że chce im umyć nogi. Znamy to zarozumialstwo Piotra, który: Panie, nie będziesz, to faryzeusz pierwszej wody. Nie będziesz mnie dotykał, nie będziesz mnie umywał, bo przecież kim ja jestem, a kim Ty jesteś. A Jezus mówi: jak Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Co znaczy ten gest? Ten gest pokazuje, na czym polega Eucharystia. Eucharystia to znaczy cena naszego zbawienia. To znaczy Jezus obmywa nas z naszych grzechów. Wyzwala nas z naszej samotności, z tego wszystkiego, co w nas jest takie połamane i pokruszone. On nas uzdrawia. W tym geście pokazuje, jak bardzo Bóg nas kocha. Jak bardzo w każdej miłości będzie chodziło o to, żeby służyć, a nie żeby królować. I to jest wzór miłości. Co On robi na krzyżu? On na krzyżu jest za nas. On na krzyżu z miłości do nas umiera i oddaje siebie jako ofiarę. To bardzo ważne, dlatego że gdzieś tutaj odczytujemy, na czym polega ta Boża miłość i to wprowadzanie do komunii. To włączanie tego, co jest oddzielone, co odpadło, co zostało odrzucone. Bo Jezus chce wszystko w sobie połączyć. Ojcowie Kościoła mówili o rekapitulacji, że cała ludzka historia w tym znaku krzyża i w ofierze Jezusa jest odnowiona i uzyskuje swój głęboki sens i znaczenie. Na tym polega zbawienie. Jeżeli mówię ofiara, to mówię złożyć ofiarę z miłości, a nie być ofiarą. To są dwa różne stany. Jeżeli ktoś nieustannie narzeka: jaki to ja jestem nieszczęśliwy, nic mi w życiu nie wychodzi, pracę mam beznadziejną, żona nieudana, dzieci to takie brzydkie mi się urodziły i w ogóle wszystko jest w moim życiu na nie. Tak? A gdybym się urodził w innym domu, gdyby moja mama była inna, mój tato był bogaty, gdyby cały czas wszystko mnie atakuje, cały świat jest przeciwko mnie. Siedzę w domu i opiekuję się dziećmi, tak? I przychodzi taki moment i mówi, mam dość. Czemu ja to mam robić? Dlaczego dałam się w to wszystko wmanewrować? Jest taki rodzaj ludzkiego gniewu. Dlaczego ja mam sprzątać? Dlaczego ja mam ciągle gotować? Dlaczego ja ciągle wszystko piorę, wszystko sklejam w tym domu? Niech inni się w to zaangażują. Jaka jestem biedna. Nikt mi nie pomaga, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie rozumie. I cały czas tak można się użalać nad sobą, ale to jest użalanie ofiary. Chrześcijanie nie są ofiarami w tym znaczeniu. Jak trzeba, to tupną nogą. Powiedzą, potrzebuję pomocy. Dosyć. Dorośliście, nie będzie mamusia wam wszystkiego prasowała. Sami sobie prasujcie. Tak? To trzeba tak zrobić, bo to nie na tym polega miłość, że ja jestem ofiarą czyjegoś wygody, egoizmu i cwaniactwa. Nawet we wnętrzu tak bliskich więzi. Ale czymś innym jest złożyć ofiarę. Złożyć ofiarę z miłości. Służę Ci, pomagam Tobie, pielęgnuję, zajmuję się tym bezbronnym dzieckiem, które przyszło na świat, chociaż nie mam na to najmniejszej ochoty i pewnie lepiej byłoby mi w pracy z koleżankami i bym się zawodowo rozwijała, tak? Ale robię to, bo kocham. To jest, rezygnuję z jakiegoś pięknego momentu w swoim życiu na robienie kariery i jestem przy dziecku. I daję mu najpiękniejsze, to co mogę mu dać. Daję mu siebie i swój czas. Czuję się kochane i wyjątkowe. Ono stało się centrum, któremu taka młoda matka służy. To jest złożyć ofiarę, ale to świadomie, z miłości, a nie dlatego, że tak mnie to wszystko przygniotło i to jest takie straszne. Jakiś czas temu byłem na zastępstwie w szpitalu w Łodzi i na oddziale neurologicznym leżała kobieta, która cała była obudowana takim metalowym rusztowaniem. To takie, dokładnie tak jak czasami wieże kościelne są remontowane albo budowane, obstawione takim rusztowaniem. Ta kobieta miała tak unieruchomioną głowę, szyję i kawałek jeszcze ciała, tak mniej więcej do połowy. Podchodzę do niej, patrzę, ona jest umalowana. Słuchajcie, to było niezwykłe. W szpitalu ludzie są tacy z podgrążonymi oczami, jakoś tak zaniedbani często. Tam jest tyle cierpienia i takiego bólu. To jest jakoś, człowiek nie dba o takie rzeczy, bo to cierpienie jest tak dojmujące i ten lęk. A tutaj ta kobieta, podchodzę, ma umalowane i zrobione brwi, ma umalowane oczy, nawet usta ma umalowane, lekko przypudrowane. Bardzo byłem tym obrazem zdumiony, ale ona mówi tak, 8 lat leży. 8 lat ze szpitala do szpitala, w domu też leży. Nie mogę się ruszać, dlatego że mam tak uszkodzony kręgosłup. 15 bardzo bolesnych operacji. Cały czas mnie boli. I w zasadzie lekarze nie mają pomysłu na to, co zrobić z tym bólem. A obok łóżka stoi taki niewysoki mężczyzna i przygotowuje jakieś jedzenie. To jej mąż. I to jej mąż ją maluje. To jej mąż codziennie ją pielęgnuje. To jest kochać. To jest złożyć ofiarę. Nie wtedy, kiedy jest sentymentalnie, wspaniale, lampka szampana, jesteśmy młodzi i piękni, i namiętność, i seks, i wszystko tak wokół tego się kręci, tak? Kochać to znaczy tak wewnętrznie mieć gotowość na taką wierność człowiekowi, pozostać w komunii, kiedy nie jest lekko. Pozostać wtedy, gdy ja umieram. Moje życie staje się tylko służbą. Do tego się zobowiązują ludzie, wiążąc się węzłem małżeńskim. Ale czy mamy w sobie taką siłę? Tak po ludzku pewnie nie. I dlatego potrzebujemy tej komunii z Chrystusem i tej Jego ofiary, żeby On nas do tego uzdolnił. Żeby On nas popchnął do życia, do budowania prawdziwej komunii. Rozdawać siebie na wzór Chrystusa. To jest ten cud, którego uczy nas każda msza. Ja tutaj przychodzę i kładę na ołtarzu moje życie. To, czego się boję, to, z czym sobie nie radzę, osoby, które są dla mnie ważne, ich sprawy. Ktoś tam szepnął: Ojcze, pomódl się za mnie, bo jest ciężko, małżeństwo w rozsypce. Kładę to na ołtarzu. I wierzę, że Bóg w te wszystkie historie wchodzi. Bo na tym polega Jego miłość i to, że nas zbawia. Że On to wszystko przemienia. Że On nas uzdalnia do tego, żebyśmy potrafili nasze życie przemieniać. I zwyczajne dary chleba i wina stają się ciałem i krwią Chrystusa. I kiedy ja przystępuję do komunii, to nie jestem zjadaczem chleba, ale ja jednoczę się z Chrystusem. Od samego początku chrześcijanie byli pewni, że w tym momencie przyjęcia komunii i w całym tym procesie modlitwy, jaką jest msza święta i ofiara Chrystusa, ja staję się Chrystusem. Ja jestem Chrystusem. Jaka to jest święta więź. Ja już to powtarzam od samego początku, że naprawdę jesteśmy kimś niezwykłym dla Boga. I On dla nas to wszystko robi. Jaka to jest moc tego sakramentu. Chcę pomyśleć tak, że ile lat siedziałem w kościele i czasami tak albo się spóźniłem, albo mi ławka była niewygodna, albo to klęczenie za długie, albo kazanie za długie. Moje pewnie są trochę długie. A tutaj chodzi o takie rzeczy. Tutaj Bóg przychodzi, bo chce dotknąć mojego życia i mnie przemienić w siebie. Jaka to jest łaska, jaki to jest dar wejść w tę komunię z Nim, z całą Trójcą Świętą. Jaką tęsknotę za komunią mają osoby, które z różnych względów nie mogą do niej przystąpić. Żyją w niesakramentalnych związkach. Czasami tak życie się układa. Nawet trudno to jakoś orzekać, że jest jakaś wina. Żyją naprawdę po Bożemu i po chrześcijańsku w tym kolejnym związku. Jak oni płaczą, że nie mogą przystąpić do komunii. A nam się nie chce. A my to tak lekceważymy, a tam, co to jest? To jest chleb aniołów, którym Bóg nas karmi. I w siebie nas przemienia. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć w związku z tym, to jest to, że tutaj, podczas tej celebracji Chrystusa, powstaje Kościół. Patrzymy często na Kościół tak publicystycznie, z zewnątrz. Jak, nie wiem, badacz, socjolog, instytucja, budynki, plebanie, zaplecze, hierarchia, zorganizowane, sakramenty. To wszystko można zobaczyć, ponazywać, pomierzyć, zważyć, ocenić, wycenić, tak? Można tak patrzeć na Kościół. Dobrze, źli, tak? Lubimy księży, nie lubimy tych, lubimy tamtych, nie lubimy i tak dalej. Można patrzeć na to wszystko z zewnątrz. Ale jak popatrzysz od środka, to Kościół rodzi się podczas każdej celebracji eucharystycznej. Powstaje święta więź między nami. Ona jest niewidzialna. Oczywiście byłoby cudownie, gdybyśmy byli taką życzliwą dla siebie wspólnotą wspólnot. Gdybyśmy potrafili o siebie nawzajem się troszczyć. Gdyby ten przywoływany już wczoraj samotny z czwartego piętra poczuł, że Kościół o nim pamięta. Dzisiaj modliliśmy się za tylu różnych ludzi, za samotnych, powierzając te modlitwy Matce Bożej. Kościół pamięta. Ta więź jest. Ale byłoby cudownie, gdyby jeszcze ktoś tam poszedł i zapukał, jakiś sąsiad i powiedział: może herbatki. A może Pani do mnie wpadnie, bo widzę, że... A może Pani czegoś potrzebuje? To byłoby cudowne i to byłby cud Eucharystii. Bo Eucharystia jest sposobem życia. Ona tu się zaczyna i kończy się rozesłaniem. Zawsze msza święta mówi, ksiądz mówi, idźcie, tak? Idźcie w pokoju Chrystusa. Powinien powiedzieć jak Jezus, idźcie i czyńcie sobie uczniów. Czyńcie, nawracajcie cały świat, do którego wracacie. Składajcie ofiarę we wnętrzu tego waszego życia. To jest Eucharystia, to jest chrześcijański styl życia. My ze sobą jesteśmy związani, niewidzialnymi więzami. I wtedy jest coś niezwykłego, bo to, co zaczęło się w Trójcy Świętej, ta tęsknota za tymi, którzy są poza tą radością Boga. Ja wtedy zupełnie inaczej traktuję ludzi. Zgadzam się z ich poglądami albo nie zgadzam. Mają taki kolor skóry albo inny, starsi, młodsi, mężczyźni, kobiety, żyją w taki czy inaczej na nich patrzę. Tu się zaczyna Ewangelia, tu się zaczyna posłanie, jakim jest msza święta. Że ja zaczynam włączać w komunię innych ludzi, a nie tylko dbać o swoją miedzę, o swoją granicę. Msza święta jest posłaniem do świata, żeby cały świat został zbawiony. Niech nasze myślenie się odnawia po to, żebyśmy złożyli Bogu świętą i piękną i przyjemną ofiarę, jak mówi święty Paweł. Dzisiaj to jest to źródło i z tego źródła trzeba nam zaczerpnąć. Amen.